6 marca 1983 roku, niedziela, Foxboro, stan Massachusetts, okolice autostrady I-95. Tego mroźnego niedzielnego poranka dwóch mężczyzn wybiera się na poszukiwanie fantów. Zwykle zbierają puszki i złom, ale od jakiegoś czasu zwracają uwagę także na butelki. W stanie Massachusetts od miesiąca obowiązuje bowiem prawo, które pozwala odzyskać w sklepie kaucję za butelki po napojach gazowanych. Mężczyźni znajdują w tych nowych przepisach swoją szansę na dobry zarobek. Sprawdzają pobocza, zjazdy i śmietniki. Idzie im nieźle. Są w dobrych nastrojach. Ale już za moment ich dobry humor znika. Bo znajdują coś, czego na pewno nikt z was nie chciałby znaleźć. Dużą, ciężką, brązową, plastikową torbę, a w niej pokrytą czerwonymi plamami beżową, sztruksową damską kurtkę, niebieską męską koszulę i niewielki młotek. Ewidentny dowód przestępstwa. Są w takim szoku, że wrzucają worek z powrotem do śmietnika i uciekają. Nie chcą, by ktokolwiek powiązał ich z tym, co znaleźli. Jednego z nich po powrocie do domu dopadają jednak wyrzuty sumienia. Na szczęście dla wszystkich chwyta za telefon i dzwoni na policję. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Jak zapewne doskonale wiecie, internet wcale nie jest bezpiecznym miejscem, a liczba nowych niebezpieczeństw z każdym kolejnym rokiem rośnie. Czy tego chcemy, czy nie? Hakerów przybywa i zawsze istnieje ryzyko, że któryś z nich wybierze na swój cel właśnie ciebie. Ale na szczęście jest na to sposób. Możecie chronić swoją prywatność, instalując na swoim sprzęcie VPN, który skutecznie ukryje waszą lokalizację, minimalizując ryzyko ataku. Przy okazji, VPN da wam też kilka innych, dodatkowych korzyści. Wystarczy, że zmienicie swoją lokalizację, a otrzymacie dostęp do stron i portali, które nie są dostępne w naszym kraju. Ograniczenia geograficzne przestaną was obowiązywać, a wy będziecie mogli cieszyć się chociażby zagranicznym Netflixem. Myślę, że to przekonujący argument. Chroń swoją prywatność, Surfshark. Wpisz kod Historie na Faktach i zyskaj 3 miesiące za darmo. Serdecznie polecam Surfshark, bo sam z niego korzystam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ta piękna, zgrabna dziewczyna o pełnych ustach, gęstych, kręconych, ciemnych włosach i równie ciemnych, hipnotyzujących oczach to Robin. Urodziła się 19 lipca 1961 roku w Methuen, małym, wielokulturowym miasteczku w stanie Massachusetts. W normalnej, szczęśliwej, można powiedzieć, że i dość dużej, nawet jak na tamte czasy, rodzinie. Miała 4 rodzeństwa, a wszystkie ich imiona, przypadkiem, a może nie, zaczynały się na literę R. Był więc Richard, Robert, Ronald, Robin i najmłodsza Ronda. Robin była pierwszą, a przez to ukochaną i wyczekaną córeczką tatusia. Nie to, żeby ojciec innych swoich dzieci nie kochał. Kochał je i to bardzo. Wszystkim poświęcał czas i wszystkie zabierał na coroczne wakacje. Ale to Robin była jego oczkiem w głowie. Była do niego najbardziej podobna, a przez to wyjątkowa. Odziedziczyła po nim bowiem nie tylko latynoski wygląd, ale i talent. John był fotografem, a ona od małego wykazywała zdolności artystyczne. Świetnie rysowała, robiła zdjęcia, grała na flecie i tańczyła. A jakby tego było mało, posiadała zmysł estetyczny. Dobre oko do detali, wyczucie piękna i styl ubierania, jakiego można by pozazdrościć. Była więc jego lustrem, mógł się w niej przeglądać i być z niej dumny. Nic więc dziwnego, że to właśnie Robin, a nie żadne inne dziecko, było jego fotograficzną muzą, inspiracją i bardzo często także modelką. Mężczyzna uwielbiał ją fotografować. Aparat kochał ją, a ona kochała blask fleszy. Stroiła miny, zmieniała pozy. Uśmiechała się i wdzięczyła do kamery jak rasowa gwiazda, co doskonale widać na zdjęciach z tamtego okresu. Wiedziała, z którego kąta wygląda najlepiej. Wiedziała, jak się ustawić, jak się uśmiechnąć, a nawet jak spojrzeć, by zmiękczyć nawet najtwardsze serca, również męskie. Owijanie sobie mężczyzn wokół palca opanowała do perfekcji. Lubiła bawić się uczuciami, doprowadzać do szaleństwa, a potem od tak bez uprzedzenia rzucić. Nie sprawiało to jednak, że faceci interesowali się nią mniej. Wręcz przeciwnie. Gdy poszła do zawodówki, stała się jedną z najpopularniejszych dziewczyn w szkole. Taką it girl, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Dobrze się ubierała, doskonale się ruszała. Aby zachować smukłą sylwetkę, regularnie biegała. Zwykle wokół jeziorka za domem. Była pogodną, pełną życia artystyczną duszą, która lubiła dyskoteki i dobrą zabawę, ale myślała też o przyszłości. Była ambitna. Po szkole chciała pójść na studia, coś osiągnąć, a przede wszystkim wyrwać się z tego małego, zaściankowego miasteczka, które nie dawało jej żadnych perspektyw na lepsze życie. Tak jak planowała, po ukończeniu edukacji, zapisała się na studia graficzne w Rhode Island School of Design, bo chciała zostać ilustratorką. Miała przed sobą świat. Mogła zostać znaną artystką, szanowaną graficzką. Niestety, przewrotny los zaplanował dla niej inną przyszłość, a podejmowane decyzje sprowadziły na złą drogę. Ale po kolei. Pewnego dnia chłopak, z którym spotykała się jeszcze w szkole, zaprosił ją na mecz. Był wielkim fanem Patriotów, znanego zespołu futbolu amerykańskiego z siedzibą w Foxboro w stanie Massachusetts i chodził na ich mecze regularnie. Ale ten był wyjątkowy, dlatego tak bardzo uparł się, by Robin mu towarzyszyła. Po meczu odbywała się bowiem impreza, na której mogli poznać zawodników. Robin nie bardzo chciała iść. Trochę nawet marudziła, ale ostatecznie dała się namówić. I nie pożałowała. Przystojny, wysoki, ciemnoskóry, starszy od niej o kilka lat obrońca od razu wpadł jej w oko. Po meczu podeszli do niego i zaczęli rozmawiać. A Ray, bo tak się nazywał, tak bardzo ich polubił, że ostatecznie zostali przyjaciółmi. Od tej pory Robin często zapraszała go do swojego domu. Zapoznała z rodzicami i rodzeństwem, którzy tak samo jak ona uwielbiali słuchać jego opowieści o drużynie. Z każdym dniem chcąc nie chcąc zadurzała się w nim coraz bardziej. Fascynował ją. Podobało jej się, że jest starszy. Obraca się w dobrym towarzystwie i ma pieniądze. Był niemal idealny. Niemal, bo miał pewną wadę. Dziewczynę, która była z nim w ciąży. Robin wcale to jednak nie przeszkadzało. Była młoda, niedoświadczona, być może trochę egoistyczna. Dlatego postawiła sobie za cel, że go zdobędzie. Za wszelką cenę. Zawsze dostawała bowiem to, co chciała, a jego chciała ponad wszystko. Kokietowała go więc jak mogła. Zalotnie się uśmiechała, wysyłała znaki. Ale Ray zdawał się tego nie zauważać. Traktował ją raczej jak młodszą siostrę. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Tamtego dnia w domu rodziców Robin odbywał się grill. Wszyscy siedzieli na zewnątrz, ale Robin z nimi nie było. Ray wszedł do środka, by jej poszukać. A wtedy rzuciła się na niego i namiętnie pocałowała. Był w szoku, ale odwzajemnił pocałunek. Od tamtej chwili byli nierozłączni. Ray zerwał z ciężarną partnerką, a Robin wprowadziła się do jego luksusowego domu w Quincy. W końcu prowadziła życie, o jakim skrycie marzyła. Miała bogatego chłopaka, który traktował ją jak królewnę. Zabierał na wyjazdowe mecze, szalone imprezy pełne wpływowych ludzi, opłacał drogie hotele. Była w nim tak zakochana, że zrobiłaby dla niego wszystko. Została nawet członkiem Świadków Jehowy. Jesienią 1980 roku zaczęła nawet chodzić po domach. Ale jej szczęście nie trwało długo, bo już wkrótce Ray poczuł wyrzuty sumienia wobec byłej dziewczyny. W międzyczasie na świat przyszło bowiem jego dziecko, a on chciał być jego ojcem nie tylko z nazwy. Chciał być blisko, dlatego poczuł się w obowiązku, by do nich wrócić. Tuż przed Bożym Narodzeniem oświadczył, że bierze ze swoją dziewczyną ślub, a ona musi się jak najszybciej wyprowadzić. Robin początkowo wpadła w oczywistą rozpacz, ale potem poczuła żądzę zemsty. Gdy płacze, błagania i groźby nie poskutkowały, zadzwoniła do Świadków Jehowy z Quincy. Powiedziała, że ma im do przekazania coś niezwykle ważnego na temat Raya, bo on wcale nie jest tym, za kogo go mają. Nie dość, że przez kilka miesięcy miał kochankę, to jeszcze brał różne nielegalne środki. Liczyła na to, że te szokujące i niezgodne z zasadami ich religii informacje sprawią, że starsi nie udzielą Rayowi ślubu, ale jej plan się nie powiódł. Robin została wtedy na lodzie. Choć rozsądek nakazywał powrót do domu, nie chciała tego robić. Zwłaszcza po tym, czego doświadczyła w ciągu ostatnich miesięcy. Pragnęła zachować poziom, mieć pieniądze na mieszkanie, rozrywkę, ubrania i używki. Pieniądze z pracy w małej graficznej firmie, w jakiej się zatrudniła zaraz po rzuceniu pierwszego roku studiów, nie mogły jej tego dać, dlatego szukała innego rozwiązania. A to przyszło szybciej niż mogła przypuszczać, bo na jej drodze stanął Clarence, zwany w towarzystwie J.R. Poznała go na jednej z imprez, na którą kiedyś zabrał ją Ray. Nie miał dobrej reputacji. Wyróżniał się w tłumie i nie można go było nie zauważyć, bo ubierał się kontrowersyjnie i dziwnie. Często nosił kolorowe futra, fioletowe spodnie, fikuśne lakierki. Chodziły plotki, że zajmuje się szemranymi interesami, że zarabia na kobietach. Robin najwyraźniej wcale to nie przeszkadzało. Wpadli na siebie któregoś dnia, a gdy opowiedziała mu o zerwaniu, zaproponował pomoc. Przyjeżdżał po nią pod pracę swoim nowym, bardzo drogim Mercedesem, a to wzbudziło zainteresowanie jej kolegów. Kto to jest? Pytali. Dlaczego się z nim widujesz? To podejrzany typ, mówili.
We saw this Ray come in to pick Robin up in a new Mercedes. We knew he was a man with illegal interests. She didn't want to listen to us and quit her job.
A gdy miała już tego dość, bo wcale nie zamierzała im o nim opowiadać, zwolniła się i powiedziała, że wyjeżdża do Kalifornii. Tak naprawdę nigdzie nie wyjechała. Zamieszkała u niego, w Nantik na przedmieściach Bostonu, z jego 2-letnim synem Tajem i matką jego dziecka, Savi. Oczywiście nie za darmo. Clarence zaproponował jej pracę w czerwonej dzielnicy, w klubie Good Time Charlie's, odwiedzanym głównie przez marynarzy i cudzoziemców. Na początku trochę się wahała. Obawiała się tego, co ją tam czeka, jak zostanie przyjęta. Nie wiedziała, czy da sobie radę, ale ostatecznie postanowiła zaryzykować. W każdej chwili mogła przecież zrezygnować. Trudno powiedzieć, czy takie życie jej odpowiadało. Czy robiła to z miłości i wdzięczności, bo Clarence oficjalnie został wtedy jej chłopakiem, potrzeby bycia adorowaną i docenioną, a może wyłącznie dla wygody i dużych pieniędzy. Jedno jest pewne. Praca, która miała być tylko na chwilę, szybko przekształciła się w pracę na stałe. I Robin nie chciała nic zmieniać. Pod koniec 1981 roku niespodziewanie odezwał się do niej skruszony Ray. Powiedział, że ich rozstanie było błędem. Nie dogaduje się z byłą żoną, a jego syn zginął w wypadku. Dlatego chciałby, żeby do niego wróciła. Ale ona już nie chciała. Kazała mu się odczepić i dać jej spokój. Robin zarabiała dużo. Zwykle $1000 za noc, a zyskiem dzieliła się z Clarencem. Jako, że była bardzo ładna, miała powodzenie. Nawet przy najwyższych stawkach, które windowała sobie jak chciała, nie narzekała na brak klientów. Również tych stałych, a jednym z nich był znany naukowiec. marzec 1982 roku. Tamtej nocy Robin tak jak zwykle pracowała w klubie. Popijała przy barze drinka, gdy nagle poczuła na sobie czyjś wzrok. Rozejrzała się dookoła i po kilku chwilach zobaczyła mężczyznę, który rozmawiając z barmanem, uporczywie się w nią wpatruje. Widziała w jego oczach pożądanie. Widziała, że bardzo mu się podoba i postanowiła to wykorzystać. Niewiele myśląc podeszła. Zaczęli rozmawiać, a po kilku minutach byli już w drodze do jej mieszkania na Beacon Street, które od jakiegoś czasu wynajmowała. Spędził z nią pół godziny, za które zapłacił $50. Wziął od niej numer telefonu i choć nie liczyła, że jeszcze kiedyś zadzwoni, w ciągu następnych 2 tygodni umówił się z nią aż 3 razy. Z każdym kolejnym spotkaniem wykazywał coraz więcej zainteresowania jej osobą. Pytał o rodzinę, o plany na przyszłość, hobby, a on opowiadał jej o sobie. Okazało się, że ten grubawy, łysiejący, niezbyt atrakcyjny, widocznie zakompleksiony i nieśmiały na pierwszy rzut oka pan w okularach, był stałym bywalcem dzielnicy, w której pracowała. Zwłaszcza odkąd jego żona Nancy zaczęła pracę na nocne zmiany. Lubił patrzeć na młode dziewczyny. Czasem nawet korzystał z ich usług. Do żony od lat bowiem nie czuł nic poza małżeńskim przywiązaniem. Nie było tak, że było między nimi źle. Choć spali w osobnych sypialniach, nie kłócili się. Rozmawiali ze sobą tak jak dawniej i wspólnie wychowywali 3 dzieci. Po prostu coś się w ich związku wypaliło. Brakowało tej iskry i pożądania. Byli małżeństwem od dobrych 20 lat. A poznali się w czasach, gdy oboje byli bardzo młodzi i mogli jedynie pomarzyć o życiu, jakie wiedli teraz. Ojciec Williama był hydraulikiem, a matka, pochodząca z Niemiec, skromna, bardzo religijna kobieta, przez całe życie pracowała w domach bogatych ludzi jako pokojówka. Żyli skromnie, a rodzice wychowywali go dobrze, choć surowo. Od swojego jedynaka wymagali bezwzględnego posłuszeństwa i szacunku. Zachęcali do nauki i zniechęcali do zabaw, powtarzając, że gra z kolegami w piłkę to strata czasu, a oni chcą, by wyszedł na ludzi. I William się tego trzymał, bo chciał, by byli z niego dumni. Uczył się pilnie, poszedł do koledżu, planował nawet studia i zawrotną karierę naukową. Ale wtedy jego rodzinę spotkała ogromna tragedia. Ojciec zginął w wypadku na budowie, a on musiał rzucić naukę na rzecz pracy, by wspomóc starzejącą się matkę. Zatrudnił się w centrum handlowym Grand Union, a potem, już po ukończeniu koledżu, jako nauczyciel biologii w liceum. Choć praca wcale nie była zła i nawet ją lubił, nigdy nie porzucił swoich marzeń. Marzeń o tym, by pracować w laboratorium, przeprowadzać poważne badania, zmieniać świat. W międzyczasie na jego drodze stanęła Nancy, młoda i pełna życia dziewczyna, która od początku akceptowała go takim, jakim jest, łącznie z jego naukowymi ambicjami. Nie śmiała się z jego pragnień, nie próbowała sprowadzać na ziemię, mówiąc, że za bardzo daje się ponieść fantazji. Wręcz przeciwnie. Bardzo go we wszystkim wspierała. Dlatego w niedługim czasie została jego żoną. Z każdym kolejnym miesiącem młodym małżonkom żyło się coraz lepiej. Było co włożyć do garnka. Stać ich było nawet na małe przyjemności. W takich okolicznościach, pod koniec lat 60., William zdecydował się zrobić krok naprzód. Dowiedział się, że Narodowa Fundacja Nauki oferuje stypendia na roczne podyplomowe studia na Uniwersytecie Yale i postanowił z tego skorzystać. W efekcie dostał się na Uniwersytet Brown, gdzie w 1970 roku obronił doktorat z biologii. Zaraz potem otrzymał swoją pierwszą, znaczącą posadę jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Panwest w Edinburgh w Pensylwanii. Przenieśli się tam już we czworo, bo w międzyczasie na świat przyszły jego dzieci. Bill i Pammy. Nancy zajmowała się domem, a on piął się coraz wyżej po szczeblach kariery. Bo William nie spoczął na laurach. nie chciał być jedynie wykładowcą. Jego marzenia o zostaniu naukowcem wciąż były bardzo żywe. Dlatego już rok później zwolnił się z pracy i zatrudnił w Centrum Badań o Komórkach w Lake Placid w stanie Nowy Jork, gdzie niemal z miejsca został dyrektorem ośrodka mikroskopii elektronowej i zastępcą dyrektora do spraw edukacji. Tam rozwinął skrzydła. Oddawał się badaniom w zakresie hodowli tkanek poza organizmem, nad in vitro, rakiem i nad wydzieliną, której nie posiadają wcześniaki, a pomaga płucom prawidłowo napełniać się i opróżniać. Pracował w lokalnym szpitalu, wykładał na dwóch uczelniach, publikował artykuły w prestiżowych czasopismach i wkrótce zasiadł w ich redakcjach. Odnosił imponujące sukcesy. Finansowały go prywatne fundacje i Narodowy Instytut Zdrowia, przez co błyskawicznie zyskał rozgłos i poważanie w środowisku naukowców. Nic więc dziwnego, że każda uczelnia chciała mieć go dla siebie i wkrótce zaproponowano mu stanowisko w Zakładzie Biologii i Anatomii Komórkowej na prywatnym, założonym w 1852 roku, Uniwersytecie Badawczym Tufts. Nowa praca wymagała co prawda wyprowadzki, ale ani jemu, ani jego rodzinie to nie przeszkadzało. Do stanu Massachusetts przenieśli się w 1978 roku. Nancy, zainspirowana osiągnięciami męża, zdążyła już w tym czasie skończyć pielęgniarstwo i urodzić trzecie dziecko, które nazwali John. Zamieszkali w miasteczku Sharon, na zadbanych, spokojnych przedmieściach Bostonu, jakieś 30 minut od Tufts, w równie ładnym domku, z dużymi oknami i ogrodem. Wiodło im się dobrze. Mieli pieniądze, dużą rodzinę, możliwości i perspektywy. A Bill, bo tak go zdrobniale nazywano, miał wreszcie swoją ukochaną pracę. Jeździł na konferencje po całym świecie. Obracał się w naukowym środowisku. Prowadził badania nad szkodliwością kosmetyków. Pracował dla marynarki wojennej. Jako że był jednym z najlepiej rokujących naukowców w kraju, zdobywał coraz to nowe granty. W efekcie na jego zakład patrzono z zazdrością. Był bowiem najlepiej uposażonym i najbardziej zapracowanym zakładem na uczelni. Był dobrym nauczycielem, który potrafił cierpliwie tłumaczyć i nikogo nie lekceważył. Zawsze jednak trzymał dystans i rzadko dopuszczał do siebie innych. Był wyjątkowo nieśmiały, zwłaszcza w stosunku do kobiet. Gdy jednak już się do kogoś zbliżył, okazywało się, że jest strasznie nudny. Potrafi rozmawiać tylko o badaniach i swoim laboratorium, w którym spędzał długie godziny, a czasem i całe noce. Na imprezy też się nie nadawał, bo gdy wypił, robił wstyd i gadał straszne głupoty, przez co nikt nie chciał go nigdzie zapraszać. Podobnie odbierała go Robin, jako nieszkodliwego, monotematycznego, zapracowanego naukowca, który lubił się odprężyć po pracy z atrakcyjną kobietą. Przychodził do niej późną nocą, gdy skończyła już swoją zmianę w klubie. Często o drugiej, a nawet i trzeciej nad ranem i zostawał do czwartej, piątej. Jego żona najwyraźniej niczego nie zauważała, bo z tego co mówił, pracowała na nocne zmiany, a on przyzwyczaił ją do późnych powrotów. Płacił jej $100 za godzinę. Zwykle więcej gadał niż robił, a jej ten układ bardzo odpowiadał. Widziała, że lubi opowiadać o swojej pracy, więc go słuchała. Udawała zainteresowanie, zadawała pytania, żeby wydłużyć spotkanie, bo płacił za każdą rozpoczętą godzinę. Opowiadała mu również o swojej rodzinie. O tym, że pragnie mieć własny dom, bo zawsze dzieliła pokój z siostrą. Chce zostać artystką, pracować jako ilustratorka. A praca, jaką wykonuje teraz, jest jedynie przejściowa. Ten stary tekst sprzedawała wszystkim klientom, żeby poczuli się wyjątkowo. Ich spotkania były miłe i coraz częstsze, a Robin w pewnym momencie zauważyła, że William nieświadomie przekroczył magiczną, nieprzekraczalną granicę w relacji klient-pracownik. Zaczyna darzyć ją uczuciem, obsypywać komplementami, doceniać talenty, inteligencję, obdarowywać drogimi prezentami, miłosnymi listami. A Robin, jako że nie była głupia i szybko wyczuła pismo nosem, postanowiła to wykorzystać. Gdy zaczął przebąkiwać coś o romantycznych randkach tylko we dwoje, kolacjach przy świecach w restauracji i spacerach w blasku księżyca, od razu się na wszystko zgodziła. Z przyjemnością oddawała się pogawędkom. Nie miała nic przeciwko leżeniu na kanapie i oglądaniu filmów. Dawała się przytulać i szeptać sobie czułe słówka. Udając zakochaną, trzymała go za rękę, gdy spacerowali. Dawała się namówić na kino, teatr czy koncert. Wychodziła z nim do restauracji, za którą oczywiście płacił on. Odbierała od niego telefony w trakcie dnia. Sama z siebie dawała mu buziaki w usta. Nazywała zalotnie ulubionym profesorkiem. Jak na przykładną dziewczynę przystało, zdarzało jej się nawet przygotować dla niego kolację w wynajmowanym mieszkaniu. Nie żeby lubiła gotować czy chciała sprawić mu tym przyjemność. Po prostu bardzo jej się to opłacało. Bill płacił jej $100 za godzinę, cokolwiek by nie robiła, a podliczała wszystko. Jeśli gotowanie i sprzątanie przed jego przyjściem zajęło jej 3 godziny, zapisywała na kartce $300. Potem co do minuty podliczała wspólnie spędzony czas w domu. Dodawała spacer i kino, a także kwotę wydaną w sklepie. I czasem za jedną taką randkę inkasowała nawet $700. Profesor tymczasem prowadził podwójne życie. W żaden sposób nie dawał jednak po sobie poznać, że ma kochankę. Wydzwaniał do żony znacznie częściej niż zwykle. Od czasu do czasu wysyłał jej kwiaty, prawił komplementy. Wydawało się, że jego miłość do żony wróciła, ale były to tylko pozory, bo po pracy zawsze biegł do Robin. W jednej chwili dosłownie oszalał na jej punkcie. Nie mógł się na niczym skupić, nie mógł pracować, przestać fantazjować na jej temat. Miała bowiem w sobie coś intrygującego, niesamowitego i przyciągającego. Coś, czego nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć. Coś, czego żadna inna kobieta z dzielnicy nie miała. Była niezwykle mądra, zaciekawiona jego badaniami, żądna wiedzy, tak samo jak on. Do tego miała artystyczną duszę. By być jej ostatnim klientem każdej nocy, ułożył sobie grafik tak, by kończyć razem z nią, nawet jeśli oznaczałoby to, że siedziałby w laboratorium do 3 rano. Poza tym pomagał jej w obowiązkach domowych, przyjmując rolę męża. Przybijał gwoździe, gdy go o to poprosiła. Odbierał pocztę. Wymykał się popołudniami z pracy i zabierał na lunch. Kupował jej ubrania, biżuterię. Dał się namówić na wynajęcie i opłacenie skrytki pocztowej, by dziewczyna mogła bezpiecznie przechowywać używki. Podarował jej automatyczną sekretarkę, a nawet kupił nowiutki samochód. Srebrną Toyotę Starlet, o której zawsze marzyła. Gdy pieniądze z wypłat zaczęły się kończyć, sięgnął po oszczędności rodzinne. W bardzo krótkim czasie wydał na nią i jej zachcianki blisko 16 tysięcy z rodzinnego konta. Nie myślał o konsekwencjach. Wiedział, że Nancy właściwie nigdy nie zaglądała na ich wspólne konto, więc to małe przestępstwo nie wyjdzie na jaw i mu się upiecze. Martwiło go natomiast coś zupełnie innego. Kochanka była dla niego wszystkim i nie chciał się nią dzielić. Nie mógł znieść myśli, że Robin randkuje z innymi, że zabiera ich do tego samego mieszkania, na to samo łóżko co jego. Dlatego postanowił zrobić wszystko, by porzuciła pracę w klubie i zaczęła nowe, lepsze życie. Tylko z nim. A wiedząc, że gdy ją o to poprosi, nie posłucha, chciał ją do tego zmusić, podstępem. Robin dość szybko zauważyła w zachowaniu Billa czerwone flagi, ale póki co zdawała się je ignorować. Wkurzało ją na przykład to, że przychodzi do niej do pracy i opowiada jej koleżankom o rzeczach, jakie chciała przed nimi ukryć, choć wielokrotnie prosiła, by tego nie robił. Zawsze potem płakał, teatralnie przepraszał i wysyłał miłosne listy. Dlatego mu wybaczała, ale z każdym dniem miała tego coraz bardziej dość. Denerwowało ją też to, że nie potrafił pogodzić się z odmową. Gdy nie miała czasu lub zwyczajnie nie miała ochoty na spotkanie, non-stop wydzwaniał. nie dawał jej spokoju do momentu, aż wymusił na niej zmiany planów. Dużym problemem w przypadku Billa była też kasa. Początkowo był bardzo hojny i nie szczędził na jej kaprysy. Opłacał kosmetyczkę, fryzjera, paznokcie. Obiecał, że kupi jej dom. Ale jego konto topniało i doskonale o tym wiedziała. Powiedziała mu wtedy jasno, że jeśli chce dalej się z nią widywać, musi coś wymyślić. I wymyślił. Pewnego dnia przyszedł do niej z genialnym w jego mniemaniu pomysłem. Powiedział, że wpisze ją na listę płac na uniwersytecie i tak będzie opłacał ich spotkania. Podejrzewała oczywiście, że to nielegalne, bo przecież wcale nie zamierzała robić dla niego żadnych ilustracji. A on kilka razy wspomniał o tym, że korzysta z uczelnianych grantów na badania, ale jakoś specjalnie jej to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie. Miała co wpisać do CV, gdyby kiedyś w przyszłości chciała zmienić zawód. A zgodnie z łacińskim przysłowiem, pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Przyjmowała więc od niego czeki na $200 tygodniowo z uśmiechem na twarzy. Było jednak coś jeszcze. Odkąd zaczęła się z nim spotykać, prześladował ją pech. W ostatnim czasie zainteresowała się nią policja. Aresztowano ją aż 4 razy, co wcześniej nie zdarzało się wcale. Doszło do tego, że kilkukrotnie musiała się przeprowadzać. Nie byłoby to dziwne, gdyby słyszała o jakiejś zorganizowanej akcji, ale jej koleżanki z Good Times nie miały takich problemów. Zastanawiała się, co mogło być tego przyczyną i nie znalazła odpowiedzi. Nawet w najmroczniejszych snach nie podejrzewała bowiem, że za wszystkim może stać William, że to on dzwoni z budek telefonicznych i anonimowo wzywa policję wychodząc od niej z mieszkania, licząc na to, że przez częste aresztowania porzuci niebezpieczny styl życia i sama z siebie zrezygnuje z pracy. Nie mogła się domyślić, bo Bill nie zachowywał się podejrzanie. Współczuł jej i wspierał, gdy wypłakiwała mu się w rękaw. O każdej porze dnia i nocy odbierał z aresztu. Zeznawał na jej korzyść w sądzie mówiąc, że jest jego najzdolniejszą studentką i na pewno nie pracowałaby w takim zawodzie. A poza tym, co bezsprzecznie świadczyło o jego niewinności, nie wydał jej, gdy aresztowano ją w jego obecności. Bill tymczasem rozwinął na jej punkcie niezdrową obsesję. Coraz bardziej próbował ją kontrolować. Ciągle wymuszał spotkania. Powtarzał, że ją kocha, choć przecież od początku było jasne, że między nimi jest układ, a nie miłość. Jego wygląd też się zmienił. Bardzo schudł. Przestał o siebie dbać. Unikał pracy w laboratorium w ciągu dnia. A przecież do niedawna ta była całym jego życiem. Każdą swoją aktywność podporządkowywał pod Robin. Pod jej przeprowadzki, ochoty na zakupy, lunche w knajpie. Posunął się do tego, że jednemu ze swoich kolegów z laboratorium powiedział, że nawet jeśli jest najbardziej zajęty na świecie, prowadzi wykład czy ma naukowe spotkanie z kimś ważnym, a zadzwoni do niego jego pracownica od ilustracji, ma go natychmiast wezwać. Co złośliwsi podejrzewali go o romans. Ale plotki o romansie były niczym w porównaniu z tym, o co zaczęto go podejrzewać jesienią 1982 roku. Dwie pracownice laboratorium, przeglądając dokumenty projektów prowadzonych przez Billa, przez przypadek natrafiły na coś podejrzanego. Na jakieś dziwne transakcje. Czeki dla kobiet, które wcale nie wykonywały dla TUFC żadnych projektów. Na rachunki za wyjazdy służbowe w terminach, gdy William był na miejscu. I hotele dla wyimaginowanych naukowców, których nikt nigdy nie widział. Poinformowały o tym władze uczelni, a te od razu wszczęły śledztwo. Wezwano go na dywanik, a on od razu do wszystkiego się przyznał. Upierał się jednak, że choć większość rachunków to fikcja, czeki dla Robin są legitne i muszą mieć pokrycie, bo ta dziewczyna naprawdę robi dla niego ilustracje. Odda wszystko z własnej kieszeni, gdy tylko dostanie pensję, ale muszą mieć pokrycie. Te deklaracje wzbudziły jeszcze większe podejrzenia u władz uczelni. Wspomniana Robin otrzymała czeki na $20,000 za pracę, której nie wykonywała. Musiała być jego utrzymanką. Romans profesora ze studentką stał się faktem, a William w październiku został oficjalnie oskarżony o defraudację, blisko 67 tysięcy dolarów. Informacje te, jak można się domyślić, szybko dotarły do zdruzgotanej Nancy. Kobieta nigdy wcześniej nie podejrzewała męża o zdradę. Sądziła, że nie jest zainteresowany niczym poza swoją pracą, że wraca późno, bo nie może się od niej oderwać. Prowadzi fascynujące badania, zmienia świat. Jej świat się zawalił. Chcąc mieć całkowitą pewność, zażądała od męża sprawozdania rachunkowego, a on się rozpłakał. Pytał, czy chce rozwodu, a gdy powiedziała, że nie, obiecał, że już więcej się z nią nie spotka. Cały swój czas poświęci rodzinie. Nancy dała mu drugą szansę. Zrezygnowała dla niego nawet z nocnej zmiany w pracy, licząc na to, że to coś pomoże. Ale znów ją okłamał. Łgał jej prosto w oczy za każdym razem, gdy mówił, że już z nią skończył. Tak samo było z okradaniem uniwersytetu. Jego uzależnienie od kochanki było tak silne, że nawet toczące się przeciwko niemu śledztwo nie sprawiło, że z niej zrezygnował. W samym tylko grudniu wystawił na jej nazwisko czeki na 3,5 tysiąca dolarów, mimo iż wiedział, że uniwersytet ma dowody na to, że dziewczyna nie wykonuje dla niego żadnych grafik. On sam zrobił się nerwowy, zlękniony i wbrew pozorom coraz bardziej nienawidził Robin. Za to, że przez nią stracił godność, poważanie, na które tyle lat pracował i pieniądze. Że przez nią musiał się tłumaczyć przed żoną i kolegami. Za to, że wiecznie jej było mało, nawet jeśli kłócą się zamiast kochać, ona żąda więcej i więcej. Coraz częściej zastanawiał się nad tym, czy oby na pewno darzy go takim uczuciem jak on ją. Czy może traktuje go tylko jak bankomat? Chciał ją za to ukarać, dlatego któregoś dnia włamał się do jej mieszkania i ukradł z niego 300 dolarów i automatyczną sekretarkę, którą sam jej kupił. Wiedział, że się wścieknie, a potem przyleci do niego na skargę. I pocieszając, ocierając łzy i powtarzając, że wszystko będzie dobrze, będzie mógł pokryjomu triumfować. Zresztą nie pierwszy raz. Bywał w jej mieszkaniu już wcześniej. Zawsze zabierał pieniądze, sekretarkę i książkę z adresami klientów. Rzeczy, które były dla niej najważniejsze. Było to łatwe, bo miał klucze. Kiedyś poprosiła go o to, by poszedł do ślusarza i załatwił jej dodatkowy komplet. A on zamiast jednego dorobił dwa. Jeden dla niej, a drugi dla siebie. Oczywiście nie miała o tym pojęcia. Pojęcie miała natomiast o śledztwie, jakie toczyło się wobec profesora na uniwersytecie. Wiedziała, że źródełko wyschło, a jakby tego było mało, jest w to wszystko zamieszana. Znajduje się na liście płac i dostaje czeki za pracę, której wcale nie wykonuje. Tak samo jak jej współlokatorka Savi, która pomagając im w oszustwie otrzymała czek na 9 tysięcy. Robin nie chciała się narażać. Tym bardziej, że z każdym dniem miała go coraz bardziej dość. Nie mogła już na niego patrzeć, słuchać jęczenia, próśb i biadolenia, jak bardzo ją kocha. I tak naprawdę nie musiała już tego robić, bo Bogiem a prawdą, Bill przestał być jej potrzebny. Uzbierała 25 tysięcy dolarów na zaliczkę, a bank dał jej kredyt hipoteczny na kolejne 25, dzięki czemu mogła spełnić swoje największe marzenie i kupić dom w Malden. Przeprowadziła się do niego ze swoim chłopakiem Clarencem w grudniu i z wielkim entuzjazmem zaczęła remont. Jako, że chciała na jakiś czas wyrwać się z Bostonu, znalazła pracę jako masażystka w oddalonym od Malden o jakieś 16 km w klubie fitness połączonym ze spa. Wtedy zaczęła odcinać Williama. Odwoływała spotkania, przestała odbierać telefony, a on coraz bardziej się wściekał. Choć Robin nie mówiła o tym głośno, zawsze była bowiem twardą, trochę arogancką i pyskatą dziewczyną, która sama potrafiła o siebie zadbać. Trochę się go bała. Nie podała mu adresu. Nie podała mu numeru telefonu do nowego domu, po cichu licząc na to, że to zadziała i wreszcie da jej spokój. Niestety bardzo się przeliczyła, bo William i tak ją wyśledził. W Sylwestra zobaczyła jego auto pod swoimi oknami. Zrobiła mu awanturę, a on w rewanżu napisał do niej miłosny list z przeprosinami. Nie do końca szczerymi, bo niedługo później Robin znowu dostrzegła na swoim osiedlu jego Toyotę. Widziała ją też wielokrotnie w miejscu, w którym pracowała. Obserwował ją. Zaszywał się między drzewami, w lesie nieopodal salonu i przylegającego do niego motelu. Patrzył na nią przez lornetkę. Liczył klientów. Był tam również w dniu, w którym została zwolniona. W dniu, w którym jakiś anonimowy, życzliwy pan poinformował jej przełożonych, że wcale nie jest tylko masażystką. Wbrew oczekiwaniom, zemsta wcale nie przyniosła Williamowi ukojenia. Był jeszcze bardziej zdeterminowany i zamierzał zrobić wszystko, co konieczne, by Robin poświęciła mu choć godzinę ze swojego cennego czasu. Bo musiał ją zobaczyć. Po prostu musiał. Wciąż miał przed oczami jej obraz. Bezustannie przeglądał jej zdjęcia. W kółko oglądał rysunki, które dla niego narysowała. Bez końca czytał dedykacje. Pisał listy. Sensem jego życia była już tylko ona, bo całą resztę stracił. 11 stycznia 1983 roku odszedł z pracy. Upokorzony i załamany, bo nie pozwolono mu zabrać nawet swoich rzeczy i od razu wymieniono w laboratorium zamki. Żona mu nie ufała. Dzieci się od niego odsunęły. Odwrócili znajomi. Została tylko Robin. Doszedł do wniosku, że przekupić ją może tylko pieniędzmi, bo to one były jej czułym punktem. Zaczął szukać pracy, a wtedy uśmiechnął się do niego los. Skandalem wokół własnej osoby oczywiście w CV się nie chwalił, tak więc dość szybko odezwała się do niego uczelnia w Plattsburgu w stanie Nowy Jork, którą notabene sam kiedyś skończył. Zaoferowała mu pracę od września, ale poprosiła, by już teraz poprowadził tygodniowe seminarium dla studentów. Od razu się zgodził. Jeszcze tego samego dnia zatelefonował do Robin i przedstawił jej ofertę nie do odrzucenia. $1000 za jeden dzień z nim w Plattsburgu. Robin nie mogła jej nie przyjąć. Zastrzegła jednak, że będzie to ich ostatni raz. Potem już więcej się nie zobaczą. Spotkali się na lotnisku 17 lutego i spędzili razem noc. Rankiem wzięli udział w imprezie z okazji ostatniego dnia seminarium, podczas której William pękał z dumy i szczęścia, widząc, jak jego koledzy ślinią się na widok jego najzdolniejszej studentki. Po wszystkim ruszyli w drogę powrotną do Bostonu. Po drodze zatrzymali się jeszcze w lokalnej galerii, by dziewczyna mogła wybrać sobie prezent, czyli elegancką bieliznę, a także w Charleston, gdzie kupiła towar. Wpadła wtedy w jakąś paranoję i nie chciała wracać do domu, przez co wylądowali w motelu. Nie jednym, bo Robin w żadnym z nich nie czuła się bezpiecznie i musieli przenosić się kilka razy. Gdy już jej przeszło, zażądała od zaskoczonego profesora nie tysiąca, a $3000, bo ostatecznie spędziła z nim nie jeden, a 3 dni. Bill oczywiście nie miał takich pieniędzy. Ledwie udało mu się ubłagać żonę, by zapożyczyła się u ojca na ten 1000, dlatego próbował ją przekonać, że to jakieś nieporozumienie, bo przecież to przez nią i jej odklejki musieli się zatrzymać. Nie chciała go jednak słuchać. Mało tego, umówiła się z nim na odbiór pieniędzy kilka dni później, 22 lutego, i oznajmiła, że teraz wraz z odsetkami jest jej winien nie 3, a 5000. I żeby lepiej pospieszył się ze spłatą, bo suma ta może jeszcze wzrosnąć. Słowa Robin wywarły na Billu tak duże wrażenie, że dostał ataku paniki, myśląc, że ma zawał. Choć dziewczyna wcale nie miała ochoty wieźć go do szpitala, osobiście wolałaby wezwać karetkę i zwiać. Zrobiła to tylko z jednego powodu. Wiedziała, że profesor powiadomi swoją żonę, a wtedy będzie mogła się z nią skonfrontować. Liczyła na to, że przyłapanie na gorącym uczynku sprawi, że Bill w końcu da jej spokój. Ogromne pieniądze, jakich od niego zażądała, doskonale wiedząc, że ich nie posiada, zresztą też miały go do tego skłonić. Przeszukała jego ubrania, a gdy nie znalazła żadnej gotówki, zabrała teczkę z dokumentami i klucze do skrytki pocztowej, by mieć czym go szantażować. Zrobiła też jeszcze jedną rzecz. By Nancy nie miała absolutnie żadnych wątpliwości co do niewierności męża, wrzuciła mu do kieszeni marynarki różowe majtki, które dopiero kupiła. Gdy kobieta weszła na salę, popatrzyła jej wyzywająco w oczy. Powiedziała, że nazywa się Chris i wyszła, zostawiając ją w osłupieniu. Wiedziała, że natychmiast domyśli się, że to właśnie na nią jej mąż wydał wszystkie ich pieniądze i przez nią zniszczył swoją karierę. Potem kontaktowała się z nim jeszcze wiele razy, żądając zwrotu długu. Dzwoniła do niego i straszyła, że jeśli nie zorganizuje gotówki, pójdzie do gazet i opowie im historię ich romansu. Uprzedziła, że jeśli będzie jej unikał, przyjdzie do jego domu osobiście. I istotnie tak zrobiła. Gdy dotarła na miejsce, okazało się, że wystraszony Bill, zamiast oddać jej to, na co zapracowała, wezwał policję. Zabrano ich na komisariat, a tam, myśląc, że to tylko niewinna kłótnia kochanków, dano pouczenie. Choć nie było to miłe doświadczenie, Robin nie zamierzała odpuszczać. Wiedziała, że jeśli to zrobi, profesor nigdy się od niej nie odczepi. Zwodził ją, obiecywał, że odda, a ona powoli miała tego dość. Dlatego, by dać mu nauczkę, 2 marca odrzuciła kompromis, który polegać miał na tym, że Bill zwróci jej obiecany 1000 i będą kwita. Wzięła czek na $200 za to spotkanie i odeszła, zostawiając go z problemem. 2 później, 4 marca, zaraz po tym, jak William zadzwonił do banku i zablokował wypłatę tego czeku, zadzwonił do niej przysięgając, że uzbierał już całą sumę i odda jej wszystko co do centa, jeśli odwiedzi go jutro w jego domu. Żony i dzieci nie będzie, będą więc mogli dokonać transakcji bez świadków. Powiedziała, że przyjdzie do niego po pracy, mimo iż Clarence, mając złe przeczucia, nie chciałby szła tam sama, ale się uparła. 5 marca 1983 roku. Sobota. Malden, Massachusetts. Tego ranka Robin udała się do okolicznego sklepu z zabawkami, by wybrać prezent na zbliżające się urodziny Taja, syna Clarence'a. Jego matka organizowała imprezę w niedzielę, tak więc chciała już mieć to z głowy. Po powrocie do domu wzięła prysznic, zrobiła makijaż i wybrała strój do pracy. Beżową, sztruksową marynarkę, koszulę w takim samym kolorze i brązowe spodnie. Założyła na palce kilka złotych pierścionków, a w uszy eleganckie kolczyki. Była gotowa. Zamknęła za sobą drzwi i wyszła. Podeszła do samochodu, ale zanim do niego wsiadła, odwróciła się i jeszcze raz spojrzała na swój dom. Dom, który okupiła ciężką, nierzadko uwłaczającą pracą. Zdaniem sąsiada, który spędzał wtedy czas w swoim ogrodzie, wyglądała tak, jakby się zawahała, jakby zastanawiała się nad tym, czy w ogóle gdzieś jechać. Ostatecznie to jednak zrobiła. W pracy zachowywała się jak zwykle. Spotkała z kilkoma klientami w wynajmowanym mieszkaniu, a o 21:00 wyszła na randkę z bardzo bogatym agentem nieruchomości, który chciałby spędziła z nim całą noc, ale odmówiła. Była umówiona, a dzwoniący co chwila telefon nie dawał jej o tym zapomnieć. Tego dnia Bill zadzwonił do niej aż 12 razy, z czego odebrała 4. Nerwowo dopytywał, o której będzie. W swoim czasie, jak skończę pracę, powtarzała, ale za chwilę znowu dzwonił i znowu nagrywał się na sekretarce. Myślał, że go zwodzi, że się z nim drażni i tak naprawdę wcale nie przyjdzie. Chce tylko, żeby czekał na coś, co i tak nie nadejdzie. Dlatego w ramach odwetu zostawił jeszcze jedną wiadomość na jej sekretarce. Zupełnie inną niż poprzednie. Zmienił głos. Przedstawił się jako Josh Charleston i zaprosił na imprezę, która zaczynać się miała o 22:30 dzisiejszego wieczoru, a skończyć o 18:00 następnego dnia. Jeśli go oszuka, pojedzie na imprezę, której wcale nie będzie. Ale Robin nie zamierzała go okłamywać. Zamierzała przyjść, odebrać dług i przede wszystkim powiedzieć mu, co już dawno temu powinna była powiedzieć. Że to koniec. Nigdy więcej się z nim nie spotka. Dotarła do Sharon o 22:45. zaparkowała pod domem. Weszła do środka i nigdy już stamtąd nie wyszła. Następnego dnia zaniepokojony Clarence pojechał do wynajmowanego przez Robin mieszkania, ale jej tam nie zastał. Sprawdził więc automatyczną sekretarkę. Odsłuchał wiadomość od tajemniczego Joe, a gdy wrócił do domu, od samej Robin. Dziewczyna mówiła, że idzie na imprezę i wróci jutro, więc nie ma się o co martwić. Jej głos był co prawda trochę dziwny, ale może po prostu była zmęczona. Uspokoiło go to, ale tylko na chwilę, bo Robin nie pojawiła się na czwartych urodzinach jego syna. Savvy, matka dziecka, wiedziała, że to zły znak, bo pod żadnym pozorem nie zrobiłaby tego Tajowi. Chłopiec był jej oczkiem w głowie i przez cały dzień o nią pytał. Dlatego pamiętając, że poprzedniego wieczoru Robin miała po raz ostatni spotkać się z Billem, zadzwoniła do niego, by spytać, czy wie, co się z nią dzieje. Odpowiedział, że owszem, widzieli się wieczorem, ale wyszła od niego o północy, bo miała jechać na jakąś imprezę i od tamtej pory się z nim nie kontaktowała. Chętnie by pomógł jej szukać, ale właśnie wyjeżdża na konferencję. W razie problemów może do niego dzwonić. Zatrzyma się w hotelu Waszyngton na Pennsylvania Avenue. Tymczasem mijały kolejne godziny. Robin nie wracała, a jej bliscy odchodzili od zmysłów. Clarence w końcu nie wytrzymał i mimo iż unikał policji jak ognia, poszedł zgłosić zaginięcie. Powiedział, że ostatni raz widział Robin rano 5 marca. Potem rozmawiali jeszcze kilka razy przez telefon. Wiedział, że po pracy idzie się spotkać z Williamem, profesorem Stufts w jego domu w Sharon, żeby z nim zerwać, bo mieli romans. Potem nie miał już z nią kontaktu. Jeszcze tego samego dnia ojciec Robin, John, pojawił się w drzwiach redakcji Boston Herald. Pokazał zdjęcia, prosił o pomoc, a dziennikarze szybko nagrali reportaż. Materiał o zaginionej 21-letniej artystce został opublikowany w telewizji w poniedziałek, 7 marca wieczorem. I na całe szczęście trafił do odpowiednich ludzi. Los chciał, że program o Robin obejrzał jeden z policjantów z miasteczka Foxboro. Opowiedział o nim swojemu koledze, bo wiedział, że ten od niedzieli pracuje nad bardzo dziwnym przypadkiem. Dwóch bezrobotnych w niedzielę rano znalazło w kuble na śmieci nieopodal tamtejszej autostrady reklamówkę z pokrytą czerwonymi plamami damską kurtką, niebieską męską koszulą i młotkiem. Sądził więc, że może mieć to związek właśnie z tym zaginięciem. Dziewczyna zniknęła bowiem w nocy z 5 na 6 marca. Zaintrygowany tym nowym tropem Paul, bo tak miał na imię policjant, który zajmował się dochodzeniem, zaczął wydzwaniać do wszystkich redakcji w Bostonie, bo kolega nie pamiętał, na jakim kanale widział reportaż. I wkrótce dodzwonił się do kanału 7. Gdy dziennikarze powiedzieli mu, że dziewczyna ubrana była w beżową, sztruksową kurtkę, wiedział już, że sprawa jest poważna. Natychmiast poinformował o swoim odkryciu policję w Nowym Jorku, a to rozpoczęło oficjalne śledztwo. Równocześnie z nim toczyło się też prywatne, które opłacił Clarence. Jako że od początku czuł, że za zaginięciem Robin stoi William, zatrudnił dwóch detektywów, którzy 8 marca pojechali do Waszyngtonu, by z nim porozmawiać. Spotkali się z profesorem w jego hotelu o 22:30 i zadali mu kilka pytań. Mężczyzna nie miał nic przeciwko temu. Powiedział, że zna Robin, bo regularnie korzystał z jej usług. Zaprosił ją do swojego domu w sobotę, ale około północy poszła na jakąś imprezę. Potem już jej nie widział. Był przekonujący. Odpowiadał spokojnie, rzeczowo. Ale było kilka rzeczy, które nie dawały detektywom spokoju. Dlaczego nie przyleciał do Waszyngtonu samolotem, tylko męczył się przez wiele godzin pociągiem? I dlaczego ma na czole bandaż? Co ci się stało? Zapytali. A Bill opowiedział im o wypadku z szafką. Nie uwierzyli, więc zmienił wersję i powiedział, że został napadnięty na stacji kolejowej.
We went to his hotel room. I remember that day. He answered questions factually, but he lied when we asked him about the bandage on his head. That was weird.
Po bezowocnym przeszukaniu jego pokoju wrócili do Bostonu. Tymczasem policjanci z Nowego Jorku pojechali do Foxboro. Odebrali znalezione przez bezrobotnych przedmioty. Zabezpieczyli DNA, które wysłali do laboratorium, by poddać je szczegółowej analizie. 14 marca wezwali na identyfikację kurtki, Clarence'a i Johna, ojca Robin. Obaj byli pewni, że należała do niej. Clarence wyczuł nawet zapach perfum, które sam jej kupił. Był załamany, płakał i teatralnie panikował, dlatego stał się podejrzanym numer jeden. Ale nie na długo. Policja szukała nowych tropów i sprawdzała kolejne ślady. I wkrótce natrafiła na coś interesującego. Odsłuchując po raz kolejny nagranie z sekretarki, detektywi zdali sobie sprawę, że wiadomości wcale nie zostawiła Robin. To nie był jej głos. Tak jak przypuszczał w pierwszej chwili Clarence, ktoś ją udawał. Być może sam tajemniczy Joe Charlestown, który zaprosił ją na imprezę. Po wielu godzinach rozmów ze znajomymi i bliskimi Robin, detektywi w końcu zaczęli podejrzewać, kto nim był. I nie mylili się. To był William. Do niedawna szanowany 41-letni profesor z Uniwersytetu Tufts, którego oskarżono o defraudację 67 tysięcy dolarów z uczelnianych grantów. Mężczyzna, który miał na punkcie Robin obsesję, co potwierdzali nie tylko bliscy dziewczyny, ale także byli współpracownicy Billa. Wszyscy mówili to samo. Opowiadali o tym, że profesor ją śledził, donosił na policję, włamywał się jej do domu, błagał o spotkania, nie chciał dać jej odejść, mimo że już od dawna nie chciała go znać. Jeden z policjantów z Sharon zeznał, że sam był świadkiem jednej z ich kłótni. Oddaj mi to, co moje, to ja oddam ci to, co twoje, krzyczała, machając mu przed nosem jego teczką. Podejrzewał, że był jej winien jakieś pieniądze. 19 marca Bill został wezwany na przesłuchanie do Foxboro. Choć zawzięcie upierał się, że nie miał z zaginięciem Robin nic wspólnego i nie ma pojęcia, dlaczego jej marynarkę znaleziono 8 kilometrów od jego domu, detektywi nie dali się zwieść. Bo męska, niebieska koszula, która znajdowała się w reklamówce obok kurtki i młotka, była w jego rozmiarze. Jej kołnierzyk miał wyjątkowo duży obwód, a Bill miał szeroką szyję. Detektywi oglądali ją bardzo dokładnie i zauważyli, że była zszyta pod pachą. Bill nie chciał na ten temat rozmawiać, unikał odpowiedzi, dlatego posunęli się do małego podstępu. Pojechali do Sharon, by porozmawiać z Nancy, jego żoną. Zapytali, czy to możliwe, że to koszula jej męża, a ona odpowiedziała, że tak. Podobnie odpowiedziała na pytanie, czy to możliwe, że to ona jest odpowiedzialna za to szycie. Poprosili ją wtedy o wszystkie nici, jakie ma w domu, a ona przyniosła dwa motki. Jeden z nich pasował do nici na koszuli idealnie. 20 marca dom małżeństwa przeszukano. Znaleziono w nim worki na śmieci. Takie same, do jakich włożono znalezioną torbę z ubraniami. Ale to nie było wszystko. Sypialnia Williama kryła wiele tajemnic i stała się jednym wielkim dowodem na jego winę. W szafie znaleziono portfel Robin, jej automatyczną sekretarkę firmy Panasonic, różową bieliznę, a także notes z adresami klientów. W szufladzie biurka pełno listów miłosnych adresowanych do dziewczyny. Rachunki za telefon, benzynę, rozkład jazdy pociągów linii, którą pojechał do Waszyngtonu i dokumenty potwierdzające związek Robin z okradaniem Tufts. Zabezpieczono wszystkie ubrania, które znajdowały się w pokoju, a to okazało się doskonałym posunięciem. W kieszeni jednej z kurtek znaleziono bowiem maleńką, czerwoną, niewinną na pierwszy rzut oka plamkę, która wkrótce stanie się kluczem do rozwiązania zagadki. Ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. Tymczasem, mimo iż wiele poszlak i okoliczności ewidentnie wskazywało na Williama, on się do niczego nie przyznawał, a w sprawie zaginionej piękności było jeszcze wiele niewiadomych. Nie było twardych dowodów na to, by w sobotę wyszli razem, a poza tym nie było ciała. Co ciekawe, wiele wskazywało na to, że dziewczyna żyje. Sąsiedzi słyszeli bowiem tajemnicze dźwięki fletu dobiegające z wynajmowanego przez nią mieszkania, a w święta wielkanocne rodzice dziewczyny dostali zaskakujący telegram. Jestem w Las Vegas, wszystko u mnie dobrze. Podpisany jako Robin. Żadne z rodziców oczywiście nie sądziło, że telegram wysłała ich córka. Nie wierzyli, by mogła bez słowa wyjechać. Regularnie ich odwiedzała i się z nimi kontaktowała. Nie wiedzieli co prawda o niej wszystkiego, bo to, że prowadziła podwójne, sekretne życie, a Clarence, którego tak uwielbiała, tak naprawdę nie był tylko jej chłopakiem. Wyszło dopiero w trakcie śledztwa, ale wciąż mieli o niej bardzo dobre zdanie. Znacznie gorsze mieli natomiast o Williamie. Poznali go na jednej z rozpraw sądowych, gdy przekonywał sąd, że Robin jest jego studentką. Był uprzejmy, miły, kulturalny, ale było w nim też coś dziwnego i odpychającego. Matce dziewczyny powiedział na przykład, że zna świetny sposób na trucizny, których nie da się wykryć. Wspomnienie tamtych słów w tych okolicznościach przyprawiało wszystkich członków rodziny o dreszcze, ale nie tylko ich. William na przestrzeni ostatnich tygodni bardzo się zmienił. Był cieniem samego siebie. Nic dziwnego. Ciążyły nad nim bardzo poważne zarzuty, a przez jego głupotę i bezmyślną kradzież rodzina straciła dom, samochód i perspektywy. Nie potrafiąc poradzić sobie z problemami, bezustannie odwiedzał czerwoną dzielnicę. Odsunął się od bliskich. Przestał z kimkolwiek rozmawiać. Pracował nierzetelnie. Zakłamywał wyniki badań, wobec czego zwolniono go z kolejnej już pracy. Przez złą reputację musiał zrezygnować z zawodu. Zatrudnił się jako urzędnik w międzynarodowej organizacji. Pracował na słuchawce, jako pracownik fizyczny, a ostatecznie skończył w wypożyczalni samochodów. By dorobić, zbierał puszki i butelki, jak ci, którzy odnaleźli kurtkę Robin. W międzyczasie rozpoczęto przeszukiwanie wszystkich zbiorników wodnych w okolicy, a policja dalej kolekcjonowała dowody. Sprawdzała bilingi telefoniczne, użycie kart kredytowych i wreszcie natrafiła na ważny ślad. William tej nocy zadzwonił do swojej żony 3 razy. Raz z budki telefonicznej na parkingu, nieopodal miejsca znalezienia ubrań. Drugi raz ze sklepu w Pawtucket. A trzeci z dworca autobusowego w Providence. Beztrosko korzystał też ze swojej karty. 6 marca kupił bilet na pociąg do Waszyngtonu o 3:33 na stacji Pensylwania w Nowym Jorku, co oznaczało, że oszukał wszystkich, mówiąc, że wyjechał na konferencję z Bostonu. Po co tam pojechał i co chciał ukryć, wciąż pozostawało zagadką, bo ani William, ani jego żona nie chcieli nic mówić. Na szczęście nie na długo, bo 16 lipca doszło do przełomu. Pewna policjantka w trakcie codziennego obchodu okolic zauważyła dziwną, zaparkowaną tuż przy drodze niedaleko stacji kolejowej Pensylwania srebrną Toyotę. Auto od początku wydawało jej się podejrzane, bo nie miało tablic rejestracyjnych. Dlatego dla świętego spokoju postanowiła je sprawdzić w policyjnym komputerze. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo szybko powiązała tajemnicze znalezisko ze sprawą zaginionej w Bostonie Robin. Dziewczyna poruszała się dokładnie takim samym modelem i kolorem. Rocznik też się zgadzał. 1982. Zrobiła małe śledztwo, przepytując ludzi w okolicy i dowiedziała się, że auto od 6 marca stało na parkingu stacji. Nikt nie opłacił jednak biletu, dlatego wczoraj wypchnięto je na ulicę. Na miejsce od razu przyjechali detektywi z Manhattanu, a wkrótce dołączyli do nich również ci z Bostonu. Auto poddano dokładnej analizie, a wtedy wszystko stało się jasne. Materiał biologiczny znaleziony w samochodzie pochodził od Robin. Porównano go bowiem z DNA jej rodziców i rodzeństwa. Pasował też do śladów znalezionych na marynarce, na młotku, a także do małej, czerwonej plamki w kieszeni kurtki Williama. Jakby tego było mało, specjaliści uznali, że ta niewinna plamka zawierała tkanki mózgu. William nie miał już szans na uniknięcie kary. 28 października został aresztowany. Jego reakcja była kuriozalna. Nie był zaskoczony, przerażony, nie stawiał oporu. Zachowując stoicki spokój, skorzystał z prawa do telefonu. ale nie zadzwonił do żony. Zadzwonił do swojego pracodawcy, by poinstruować go, skąd ma odebrać wypożyczone auta. Tak jakby spodziewał się, że za chwilę wyjdzie, a brak kontaktu z szefem sprawi, że znów straci pracę. Stanął przed sądem 27 kwietnia 1983 roku o 9:30. Jako że od początku sprawa była bardzo medialna, pokrętna i zawierała wszystko to, co kochają pismaki, czyli pieniądze, romans i tajemnice, na sali sądowej nie obyło się bez tłumów. W okolicy znali tę historię wszyscy. Pisano o niej w gazetach. Obszernie relacjonowały ją takie tytuły jak New York Times i The Boston Globe. Przez co trudno było znaleźć członków ławy przysięgłych, którzy nie mieliby już wyrobionej na temat profesora opinii. Ludzie współczuli Nancy. Zastanawiali się, czy to możliwe, że taki geniusz posunąłby się do tak haniebnych czynów. Choć ofiara nigdy nie jest winna, bo nikt nie zasługuje na taki los, na każdym kroku obrywało się też Robin, co łamało jej rodzinie serca. William nie patrzył na wypełnioną po brzegi salę w ogóle. Nerwowo bazgrał coś w swoim notatniku i uderzał palcami o stół. Jego prawnik z ciekawości rzucił na to okiem. Pisał w kółko to samo. Musi być jakieś wyjście. Musi być jakieś wyjście. Ale go nie było. Za namową obrońcy, który przekonał go, że dostanie niższy wyrok, poprzedniego dnia do wszystkiego się przyznał. Powiedział, że działał w samoobronie. Robin przyszła do jego domu i zażądała zwrotu pieniędzy. Powiedział, że ma je w sypialni. Poszła więc z nim na górę. Oczywiście nie miał 5000. Wręczył jej 2 i liczył na to, że się dogadają. Ale Robin nie chciała o tym słyszeć. Pod kurtką miała młotek. Bronił się. Po wszystkim wpadł w panikę. Pobiegł do łazienki po ręczniki i zaczął sprzątać. Wycierał nimi wszystko, zapamiętale, na oślep. Gdy skończył, spakował ręczniki do papierowej torby na zakupy, a ją upchał do głębokiej kieszeni zimowej narciarskiej kurtki, którą założył na siebie. Wcześniej bezskutecznie próbował zmieścić torbę do wiatrówki. Stąd było w niej jej DNA. Marynarkę Robin, swoją koszulę i młotek wsadził do osobnej reklamówki. Pościel i koce wraz z dziewczyną zdjął i zniósł na dół. Wybiegł na zewnątrz i szarpnął za klamkę jej auta. Drzwi były otwarte, ale kluczyków jak na złość nie było w stacyjce. To sprawiło, że znowu dopadła go panika. Wrócił do mieszkania i przez kilka minut nerwowo przeszukiwał jej ubrania. Nie było ich w kieszeni spodni, w portfelu. Dopiero zgniatając w rękach sztruksową, beżową marynarkę, odetchnął z ulgą. Podjechał srebrną Toyotą pod domowy taras i wsadził wszystko do środka. Ruszył. Przez dłuższy czas po prostu jechał przed siebie. Nie miał planu. Nie wiedział, co robić. Ale wtedy nagle go olśniło. Przypomniał sobie o wymyślonym przyjęciu w Charlestown i postanowił to wykorzystać. Na parkingu jednego z centrów handlowych zadzwonił na sekretarkę Clarence'a, udając Robin. Powiedział, że wybiera się na imprezę i wróci jutro. Gdy myślał, że wszystko ma już pod kontrolą, pojawił się inny problem. Wiele osób wiedziało, że tego wieczoru się z nią spotkał. Natychmiast zadzwonił do żony, by sprawdzić, czy ktoś u nich był, a gdy odpowiedziała przecząco, kazał jej zamknąć wszystkie drzwi i okna. Bał się. Jego plan nie wypalił. Przez krótką chwilę myślał o tym, by się przyznać, ale ostatecznie zrezygnował. Jechał dalej. Na jednym z parkingów zobaczył śmietnik. Wrzucił do niego torbę z ubraniami, ale miejsca było za mało, żeby pozbyć się reszty. Jechał więc dalej. Zatankował na stacji. Potem pojechał na kolejną, już w Pawtucket, w stanie Rhode Island, gdzie wypił kawę i znowu zadzwonił do Nancy. Gdy po raz kolejny powiedziała, że nikogo w ich domu nie było, ruszył w dalszą drogę. Przejechał wiele ulic, wszystkie ciche i opuszczone osiedla, ale wciąż nie mógł znaleźć odpowiedniego miejsca, by pozbyć się materiału, bo właśnie w tym pogardliwym tonie wypowiadał się o Robin. Gdy dojechał do oddalonego od Bostonu o godzinę jazdy Providence, zaczynało już świtać. Miał coraz mniej czasu, bo wiedział, że już za kilka chwil na ulicę wyjdą tłumy ludzi zmierzających do pracy. Wtedy zobaczył szyld popularnego w Stanach sklepu z elektroniką o nazwie Radio Shack. I niewiele myśląc zjechał na parking. Ku jego ulce. Nieopodal stało kilka dużych śmietników. Podjechał do nich. Nerwowo rozejrzał się dookoła. A gdy nikogo nie zobaczył, najszybciej jak potrafił wyjął z bagażnika worki i wrzucił je do środka. Obok zostawił samochód Robin. Sam udał się na dworzec autobusowy i kupił bilet powrotny do Bostonu. Z dworca odebrała go żona. Była zdenerwowana i zażądała wyjaśnień, a on o wszystkim jej powiedział. Była w takim szoku, że nie chciała znać szczegółów. Zażądała, by nigdy więcej o tym nie wspominał. Próbowała to wyprzeć ze swojej świadomości, a on uszanował jej prośbę. W domu założył na głowę bandaż, a potem jeszcze raz wybrał numer do Robin i podszywając się pod nią zostawił na sekretarce wiadomość, że po imprezie idzie na spotkanie z klientem. Wieczorem Nancy zawiozła go na dworzec, by mógł pojechać do Waszyngtonu na zaplanowaną od dawna konferencję. Zamiast do Waszyngtonu, William pojechał jednak do Providence, by przeparkować samochód dziewczyny. Wiedział, że porzucone w tak widocznym miejscu auto szybko wzbudzi podejrzenia. Dlatego pojechał nim do Nowego Jorku i zdejmując uprzednio tablice rejestracyjne, zostawił je na podziemnym parkingu stacji kolejowej Pensylwania. Wybrał to miejsce z kilku powodów. Zawsze było pełne. Opłaty pobierane były dopiero przy wyjeździe, a on miał blisko na pociąg. Stamtąd bez problemu mógł przecież pojechać do Waszyngtonu. W międzyczasie pociął całą zawartość jej portfela na małe kawałeczki, które wyrzucił do jakiegoś śmietnika. Notatnik z adresami wsadził do kieszeni, dlatego znaleziono go w jego mieszkaniu. Jeszcze tego samego dnia policja wznowiła poszukiwania. Przez długie tygodnie sprawdzała okolice miejsca, które wskazał Bill. Wszystkie śmietniki w okolicy, wszystkie wysypiska śmieci. Niestety, mimo starań Robin nigdy nie odnaleziono. Być może mężczyzna specjalnie wprowadził ich w błąd. 7 maja 1983 roku William na mocy ugody został skazany na 18 do 20 lat pozbawienia wolności. Uznano, że miał na punkcie Robin obsesję i działał z premedytacją. Kobieta chciała się z nim bowiem rozstać, a on nie chciał jej na to pozwolić. Na pytania sędziego odpowiadał spokojnie i rzeczowo. Czy to ty odebrałeś życie Robin? Tak, to byłem ja. Młotkiem? Tak, proszę pana. Wyznanie spowodowało na sali poruszenie, zwłaszcza u Clarence'a, chłopaka Robin. Zamknij się, krzyknął wściekły i pod nosem dodał kilka niecenzuralnych słów. Na Billu nie zrobiło to jednak większego wrażenia. Siedział tak, jak siedział wcześniej, niewzruszony, pozbawiony emocji. Sprawiłem tej rodzinie wiele smutku i zmartwień, za co przepraszam. Chciałbym przeprosić również moją rodzinę, bo im też sprawiłem wiele smutku. Jestem łagodnym, wrażliwym, wykształconym człowiekiem. Dałem się tylko wprowadzić w świat zgorszenia, który ostatecznie uwiódł mnie i pochłonął. Na dźwięk tych słów matka i siostra Robin zalały się łzami. Choć mogłoby się wydawać, że William już nigdy nie wyjdzie na wolność, nigdy nie ujrzy życia spoza krat, bo przecież skazano go jeszcze za defraudację pieniędzy uniwersytetu na 5 lat. Po niespełna 9 latach, w czerwcu 1993 roku został wypuszczony. Był wzorowym więźniem, prowadził kursy w więziennych szkołach wyższych, uznano więc, że nie stanowi już dłużej zagrożenia. Ułożył sobie życie na nowo. Wrócił do badań i założył nową rodzinę. Jeszcze w 1987 roku rozwiódł się z Nancy i poślubił kobietę o imieniu Bonnie Jean. Dziewczyna uczęszczała na jeden z prowadzonych przez niego kursów. Jak można się domyślić, przedwczesne wyjście Williama na wolność złamało serca rodzinie Robin. Na całe szczęście nie tylko jej. Jego wypuszczenie stało się pretekstem do rozmów na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Ówczesny sekretarz bezpieczeństwa publicznego nazwał jego opuszczenie więzienia parodią, a gubernator stanowy William Weld zaczął wywierać presję na legislaturę, by osoby, które zostały skazane na 20 lat, odsiadywały 20 lat, a więc pełny wyrok. W jednym z wywiadów Shirley, matka Robin, zalewając się łzami, mówiła: nie zdawaliśmy sobie sprawy, że on od tak może wyjść na wolność i nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Dalej nie wiemy przecież, gdzie jest nasza córka. Była wspaniałą, utalentowaną, dobrą dziewczyną, która po prostu zeszła na złą drogę. Każdego dnia odwiedzamy pusty grób. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy, do dziś pozostaje tajemnicą.